Dobry wieczór. 14 minut po 21. Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. To jest program Spotkania pod Księżycem. I witam też moich gości, a są nimi dziś profesor Kazimierz Jotkowski. Dobry wieczór, panie profesorze. Filozof nauki i jego doktoranci, jego uczniowie, czyli panowie Dariusz Sagan i Adam Trybus. Dobry wieczór panom. Dziś temat aktualny. Europoseł Ligi Polskich Rodzin Maciej Giertych domaga się, by szkoły zamiast teorii ewolucji uczyły kreacjonizmu. Na ten temat zorganizował niedawno konferencję w Parlamencie Europejskim. Co na to Ministerstwo Edukacji Narodowej, którym kieruje jego syn Roman Giertych? Ewolucjonizm to jedno z szeregu kłamstw, jakich uczy się w szkołach, powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej w miniony piątek wiceminister Edukacji Narodowej Mirosław Orzechowski. I o tym dziś porozmawiamy, stawiając pytanie wprost i otwarcie, czy ewolucjonizm jest kłamstwem, którego nie powinno się uczyć w szkołach. Ale zanim oddam panom głos, poproszę o posłuchanie opinii, bo zebrałem takie. Po prostu o komentarz zapytałem biologów, którzy mieli konferencję w minionym tygodniu. I studenci, i profesorowie mówili tak. Posłuchajmy.
Ta wypowiedź jest co najmniej szokująca, bo wydawałoby się, że już dyskusje na temat ewolucjonizmu przetoczyły się kilkadziesiąt lat temu przez cywilizowany świat i są dowody, które potwierdzają teorię ewolucji. Możemy dyskutować o pewnych niuansach wynikających z takich czy z innych hipotez, ale idea jest przecież już potwierdzona eksperymentalnie, także takie stwierdzenie i rozumiem alternatywnie, jak gdyby tutaj nawiązanie do kreacjonizmu, jest naprawdę dość dziwne, może nawet niebezpieczne z punktu widzenia dalszego rozwoju wypadków.
Ewolucjonizm ma dobrze udokumentowane swoje racje i nic nie rodzi się od tak, a musi przechodzić przez proces doskonalenia się. Mamy takie organizmy jak prokariotyczne, począwszy od progenoty, to jest oczywiście hipotetyczna struktura, która dała początek bakteriom, być może również wirusom i wszystkim kolejnym organizmom usytuowanym na szczeblu rozwoju filogenetycznego. Trudno wyobrazić sobie, zwłaszcza biologowi, że coś powstało od tak sobie
w jednorazowym akcie stworzenia.
Nawet sama organizacja chemiczna i fizyczna naszego otoczenia czy biosfery też rozwijała się w kolejnych etapach. Zupełnie nie podzielam tego poglądu.
Ale gdyby ten pogląd potraktować serio, jego konsekwencje mogły być na przykład takie, że ze szkół średnich eliminuje się ewolucjonizm, uczy się kreacjonizmu, no i młody, ambitny człowiek staje przed problemem dostania się na studia, no choćby biologiczne.
Nie wyobrażam sobie kogoś, kto poważnie traktowałby naukę biologiczną, nie dostrzegając znaczenia ewolucjonizmu, więc niewyobrażalne dla mnie jest to, by można w ogóle było próbować rozumieć świat biologii, eliminując ewolucjonizm, a uznając kreacjonizm.
W ogóle postęp w nauce byłby możliwy?
Chyba nie, bo nie byłoby jakby uzasadnienia, motywacji, bo właściwie kreacjonizm rozstrzygnął wszystkie kwestie i praktycznie rzecz biorąc można byłoby teraz oczekiwać tylko, nie wiem, może jakiegoś kolejnego doskonałego organizmu, albo mniej doskonałego, który pojawi się w naszym otoczeniu, nie bardzo wiadomo skąd.
Jesteś studentką jakiego kierunku?
Ochrony środowiska.
Co ty na to?
Że to bzdura, no co pan minister mówi.
Czy wyobrażasz sobie dostać się na studia bez wiedzy o ewolucjonizmie?
Nie, to jest nie do przyjęcia po prostu.
Tutaj jest Darwin kłamał. Mi się przypomniała taka rysina, którą ostatnio gdzieś widziałem, jak w czasach Darwina próbowali go ośmieszyć, kiedy rysowali go z tą jego długą brodą i długimi rękami do podłogi jako karykaturę jego, że niby on jest może krzyżówką czy pseudo jakąś małpą, więc no mi się wydaje, że to jest nawet coś w tym stylu, a tak ogólnie co o tym myślę, to myślę, że ten minister powinien jednak powtórzyć chociaż sobie jakąś książkę z liceum, z biologii, albo no nawet przyjść na wykład jakiś tutaj nawet na UZ-cie z biologii, chociaż no gdzie są na konkretnych przykładach pokazane, jakie formy ewolucyjne przyjmowały kolejne szczebla, nawet samego człowieka od Australopiteka przez Homo habilis, od gałęzienia Neandertalczyka do nas.
A może gdyby równolegle nauczyć ewolucjonizmu i kreacjonizmu, to byłoby wzbogacenie wiedzy?
Tylko trzeba podać jakieś dowody istnienia tego kreacjonizmu, no bo ewolucjonizm ma dowody, a czy na dzisiejszy stan wiedzy są jakieś konkretne dowody na kreacjonizm? Nie jestem pewien.
Ale wyobrażasz sobie likwidację ewolucjonizmu ze szkół?
Likwidację na pewno nie, bo to by było śmieszne po prostu.
Tyle biolodzy, profesorowie i studenci. To są opinie zebrane w ostatnich dniach. Jeszcze podam nasze numery telefonów do studia 068 324 22 55 0801 327 462. To są telefony do spotkań pod Księżycem. No i oczywiście otwieramy czat www.zachod.pl. Można z niego także korzystać. No i powtarzam to pytanie, adresując je do słuchaczy i do naszych gości. Czy ewolucjonizm jest kłamstwem, którego nie powinno uczyć się w szkołach? Panie profesorze?
Pytanie pan redaktor sformułował bardzo proste. Jest to tak zwane pytanie rozstrzygnięcia, na które się odpowiada krótko, albo tak, albo nie. I myślę, że jest to źle postawione pytanie.
O, dlaczego?
I pod niewłaściwym adresem. W tej kolekcji wypowiedzi były wypowiedzi fachowców, samych biologów, między innymi oprócz studentów, tak, prawda? I oni mają prawo się wypowiadać na ten temat, mówić, jaka to, która teoria jest prawdziwa, która fałszywa. Natomiast my tu jesteśmy filozofami i uczciwość naukowa wymaga od nas, żebyśmy się tutaj w takiej sprawie nie wypowiadali. My jako filozofowie możemy mieć ambicje trochę inne. Na przykład, oczywiście każdy z nas prywatnie ma jakieś opinie na temat ewolucjonizmu, prawda? Jak pan redaktor nas przyciśnie, to my to powiemy. Ale myślę, że skoro przedstawił pan nas jako filozofów, to nie powinniśmy na takie pytanie odpowiadać, bo tego są fachowcy. A fakty są takie, że 90% blisko 100% uczonych czy biologów to są ewolucjoniści. I rzeczywiście słyszeliśmy tam jakieś śmiechy, prawda? Ci, którzy się wypowiadają, nie traktują tej sprawy poważnie. Ja bym proponował, żeby pan redaktor nas wykorzystał, skoro tu jesteśmy, właśnie jako filozofów, to znaczy jako ludzi, którzy starają się zrozumieć, dlaczego w ogóle jest tu jakiś problem, o którym piszą wszystkie gazety. Przecież gdyby ktoś wypowiedział się w sprawach fizyki, gdyby albo w chemii, albo w astronomii, no to oczywiście parę osób by się tym zainteresowało, prawda? Ale właściwie z grona uczonych, nawet nie wszystkich, a reszty to by w ogóle nie interesowało. Tymczasem najmniejsza wzmianka na temat ewolucjonizmu natychmiast interesuje nie tylko samych uczonych, ale nie tylko ludzi wykształconych, ale szerokie masy. Wszystkie gazety piszą o tej wypowiedzi i posła, czy europosła Giertycha i wiceministra
Orzechowskiego
edukacji. Dlaczego właśnie jest tak, że temat ewolucjonizmu budzi takie emocje?
No myślę,
bo
to jest
ciekawy problem. Natomiast jeżeli pan nas, filozofów, pyta, czy teoria ewolucji jest jeszcze w dodatku kłamstwem, prawda? Bo kłamstwo to jest coś więcej niż nieprawda, prawda? Jeżeli ktoś kłamie, to mówi nieprawdę, wiedząc, że mówi nieprawdę. Tymczasem wielu uczonych w historii nauki mówiło nieprawdę, w tym sensie, że ich teorie po jakimś czasie okazały się fałszywe, prawda? Padły pod naporem czy nowych odkryć, czy nowych idei teoretycznych, ale nikt nie mówi, że oni kłamali, prawda? Kopernik był przekonany, że planety krążą wokół Ziemi po orbitach kolistych. Wiemy, że jest to nieprawda, ale nikt nie mówi, że kopernikanizm jest kłamstwem, prawda? Tylko uczymy kopernikanizmu w szkołach. W szkołach, jak się okazuje, dzieci uczymy bardzo wielu różnych teorii, o których wiemy, że są nieprawdziwe. To jest może szokujące twierdzenie, ale tak właśnie jest. Przecież w szkole...
Chciałby pan powiedzieć, że minister Orzechowski...
Wspomina się o Koperniku, prawda? No bo to nasz wielki uczony, rzeczywiście olbrzymie osiągnięcie w historii nauki i tak dalej. Ale Kopernikanie mniej więcej od 100 lat, kiedy w fizyce uczeni przyjęli teorię względności, to uważa się, że ten spór między geocentryzmem i heliocentryzmem właściwie jest... sporem z dzisiejszego punktu widzenia, jest sporem dotyczącym wyboru układu odniesienia. Jeżeli układ odniesienia zwiążemy z Ziemią, no to geocentryzm jest
jak najbardziej
jest słuszną teorią. Jeżeli układ odniesienia zwiążemy ze Słońcem, no to heliocentryzm jest słuszny. Co nie znaczy oczywiście, że Kopernik nie dokonał wielkiego odkrycia, bo dzięki temu, dzięki heliocentryzmowi był możliwy dalszy rozwój nauki. No i między innymi właśnie ten rozwój, z punktu widzenia którego dzisiaj możemy powiedzieć, że spór między Ptolemeuszem i Kopernikiem był właściwie pseudosporem z punktu widzenia dzisiejszej nauki. Ale wracając do ewolucjonizmu. Rzeczywiście... Albo jeszcze inaczej. Cały ten problem, o którym tutaj, jak myślę, pan redaktor chce z nami rozmawiać, ma wiele płaszczyzn. Ma wiele aspektów i niektóre z nich są niezwykle niesympatyczne. Bo dotychczas z ewolucjonizmem wiązano dwie sfery, mianowicie nauki i wiary. Już to powodowało napięcia i spory, bo dwie wielkie, ważne sfery dzisiejszej kultury są tu zaangażowane w ten problem ewolucjonizmu. Dzisiaj dochodzi jeszcze trzecia sfera, mianowicie polityczna. Dzisiaj sam słyszałem w Sejmie parę godzin temu, jak Donald Tusk wspominał właśnie o wypowiedzi
tego wiceministra.
Wspominał o wypowiedzi wiceministra
i wykorzystał tam coś to w polemice politycznej, tak?
I wspominał, że wiceminister chce wyrzucić ewolucjonizm ze szkoły, chce wprowadzić kreacjonizm, a przecież on sam jest najlepszym dowodem prawdziwości teorii ewolucji. Prawda? To był taki dowcip niskiego rzędu. No właśnie, więc ja...
No ale wie pan, panie profesorze, właściwie w gruncie rzeczy każdą wypowiedź publiczną i każdą kontrowersyjną wypowiedź, albo też nawet niekontrowersyjną, można wpleść w spór polityczny. Więc polityce dajmy spokój, ale skupmy się na innym problemie, właśnie na tym, o którym pan mówił. Ponieważ dwie dotyczą dwóch ważnych sfer życia, nauki i religii.
No właśnie, więc może spróbujmy zrozumieć, dlaczego ten problem budzi takie kontrowersje.
No bo ci, którzy wierzą, wierzą też w to, że my ludzie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. No, przez Niego właśnie.
Ale właśnie, a gdyby ktoś zmieniał, czy proponował jakieś nowe rozwiązanie w fizyce albo w chemii, to w zasadzie to nie budzi żadnych sporów, prawda, żadnych dyskusji, żadnych kontrowersji. Dlaczego sprawa ewolucjonizmu od 150 lat jest taką zapalną kwestią? Otóż mnie się wydaje, że przyczyną jest ten typ religii, jaki w naszym kręgu kulturowym dominuje.
Myśli pan, że tego sporu nie ma w kręgu, powiedzmy, azjatyckim, czy też...
No tam, gdzie, tak, tam, gdzie są inne religie, przecież są takie religie ewolucjonistyczne, gdzie się mówi o stopniowym wyłanianiu się rzeczywistości, emanacji, z bóstw jakichś. W takich kulturach, gdzie dominują religie ewolucjonistyczne, to tego sporu nie ma. Czyli... Można by też tak powiedzieć, że gdyby jakimś cudem u nas dominowała religia, czy byłaby nawet obecna religia, bo nie wiem, czy można użyć słowa dominacja, gdyby istniała religia, według której za zjawiska na przykład grawitacyjne odpowiada bezpośrednio Bóg. Gdyby była jakaś taka dziwna religia, wtedy fizyka byłaby dziedziną kontrowersyjną i to, co się w fizyce mówi, natychmiast by znajdowało szeroki oddźwięk i gazety by pisały, a do radiostacji zapraszano by jakichś tam filozofów czy innych.
Panie profesorze, ale problem polega na tym, że to właśnie w tym kręgu cywilizacyjnym, gdzie ta religia, która nie znosi ewolucjonizmu, powstała ta teoria. Przecież Darwin nie urodził się gdzieś tam w dalekiej Azji, czy w Ameryce, czy na Dalekim Wschodzie, no,
pan redaktor,
tylko w Europie.
Tutaj pewne rzeczy przesądza i myślę, że jest ryzykowne mówić, że ta religia nie znosi ewolucjonizmu.
Bardziej w świetle wypowiedzi Jana Pawła II na przykład.
No na przykład, co nie znaczy, że nie ma żadnego konfliktu, prawda? Ludzie duchowni, tak jak papież, którego pan wspomniał, tak jak powiedzmy arcybiskup Życiński, mam na myśli tych, którzy starają się godzić naukę z religią, więc jest bardzo silny nurt godzenia nauki z religią, czy pokazywania, że ewolucjonizm naprawdę nie jest niezgodny z religią. Natomiast inni uważają, historycznie sprawa jest bardzo złożona. Zresztą cała ta sprawa, my tu używamy rozmaitych pojęć, które są wieloznaczne, które można rozmaicie rozumieć i które rzeczywiście są różnie rozumiane. I może byłoby dobre, gdybyśmy sobie wyjaśnili pewne pojęcia, a przede wszystkim fakty, bo tak jak w dyskusjach politycznych zaczynamy wierzyć w pewne fakty, które nie miały miejsca. Na samym początku pan redaktor taki fikcyjny fakt stwierdził, że mianowicie europoseł Maciej Giertych zaproponował wyrzucenie ze szkół teorii ewolucji i wprowadzenie na jej miejsce kreacjonizmu. Ta druga część zdania jest nieprawdziwa. On zaproponował jedynie wyrzucenie teorii ewolucji, a nie wprowadzenie kreacjonizmu, bo Giertych od wielu lat przekonuje, z marnym skutkiem zresztą, że jego sprzeciw wobec teorii ewolucji nie ma charakteru religijnego. Że on odrzuca teorię ewolucji wyłącznie z powodów czy z pobudek na podstawie argumentów naukowych, stricte naukowych. Nie żadna filozofia, nie żadna religia go do tego skłania, tylko rozważania ściśle naukowe. I w ten sposób też przedstawiał swój pogląd na tym słynnym czy sławetnym, jak niektórzy chcą, spotkaniu w Parlamencie Europejskim, gdzie zaprosił trzech uczonych, sam też jest profesorem, ci trzej uczeni, ja badałem sprawę, kto to jest, to rzeczywiście są ludzie ze stopniami doktorskimi, czyli nie żadni tam jacyś filozofowie czy teologowie, tylko rzeczywiście ludzie wykształceni, aczkolwiek z marginesu naukowego, bo tu trzeba powiedzieć, że w nauce, tak jak w każdej społeczności, istnieje taki mainstream, taka nauka głównego nurtu i jakieś
dopływy.
Tak, takie marginalne, prawda, postawy czy sytuacje i bardzo dobrze, że takie istnieją, bo dzięki temu, że są tacy różni zwariowani uczeni, dzięki temu nauka może się rozwijać, tylko że większość tych pomysłów zwariowanych nie przebija się do nauki głównego nurtu. Prawda? Kiedy Kopernik proponował swoją teorię, to też był takim oszołomem z marginesu. Prawda? Dopiero później się okazało, że to ma sens, ta jego koncepcja. Czy Einstein, prawda, też przez jakiś czas...
Przykłady pan powołuje bardzo poważne, tak, bo można byłoby wnioskować z tego, że być może profesor Maciej Giertych przebije się do głównego nurtu za czas jakiś i zyska powszechny
szacunek. To już jest wiekowy, także Wikowy.
Ale dobrze, to teraz dajmy może taką pauzę muzyczną, oddech słuchaczom też na przemyślenie tego, co dotąd tu padło. Ja przypomnę numery naszych telefonów i po chwili muzyki wrócimy do rozmowy. Nasze telefony są takie: 068 324 22 55 0801 327 462 www.zachod.pl, adres naszego czatu. A ja przypomnę jednak to prostackie moje pytanie, wbrew zastrzeżeniom pana profesora, czy ewolucjonizm jest państwa zdaniem, naszych słuchaczy, kłamstwem, którego nie powinno się uczyć w szkołach? To nie jest moje zdanie, to jest zdanie wiceministra edukacji Mirosława Orzechowskiego.
This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret lab. In my secret lab, I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I
Drodzy Państwo, proszę się skupić, bo mamy telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przysłuchuję się audycji, która jest niezwykle intrygująca i podejrzewam, że to jest taki kij w mrowisko. Kiedyś uczono mnie o teorii ewolucji, czytałam bardzo dużo i cały czas słyszałam, że to jest teoria. Nigdy nie usłyszałam, że jest ona udowodniona. Rzecz, która jest nieudowodniona, nie może być nauką jako pewnik. Wielokrotnie w czasopismach naukowych pojawiały się takie drobiazgi z zakresu, jakie rzeczy zostały komuś podstawione. Ja miałam taki artykuł z pewnej gazety, że pewnemu naukowcowi, który już, jak to się mówi, ostatnią kropkę nad i postawił w sprawie ewolucji, jego współpracownik, tu chodziło o wydział jakiś angielski, że ten profesor po śmierci w testamencie ujawnił, że no zrobił, prefabrykował brakujący łańcuch do teorii ewolucji.
Ogniwo w tym łańcuchu, tak?
Tak. I poprzedni pan profesor, który się wypowiadał z panem, miał rozmowę, mówił wspaniałą rzecz, być może nie do każdego trafi, ale dla mnie zawsze ta teoria ewolucji była rzeczą jako teoria. Ja otrzymałam niedawno czasopismo, ma tytuł Przebudźcie się i tam jest wywiad z biochemikiem z Uniwersytetu w Pensylwanii, z biologiem i tak dalej. To jest bardzo obszerny artykuł, ale z tego czytania wyraźnie zachodnie i inne uniwersytety, badacze potwierdzają, że przez swoje badania nie odkryto, żeby coś się stopniowo działo, bo na przykład meduza nigdy się nie stała krową. Ja tak mówię bardzo...
Tak, tak, rozumiem. Pewnym skrótem.
Tak, w skrócie. Że w dalszym ciągu teoria ewolucji nie jest rzeczą udowodnioną. I zrozumiałe jest to, że jeśli ktoś rzecz nieudowodnioną przyjmie jako pewnik, no to jest błąd i to jest wprowadzanie innych osób w błąd. Dlatego odsyłam, jeśli by ktoś z Państwa miał w ręce Przebudźcie się numer 9 z tego roku, wydanie specjalne, to zachęcam do lektury, bo ja stamtąd właśnie czytam wspaniałe rzeczy.
Dziękujemy za tę sugestię i za tę uwagę.
Bardzo ciekawe.
Prosimy nas słuchać. Nasze telefony są ciągle do Państwa dyspozycji. 068 324 22 55 0801 327 462 i www.zachod.pl. Tu Dante się pojawia na czacie. Mówi tak, ciekawy temat. Szkoda, że Karol Darwin nie żyje. Może włączyłby się do naszej rozmowy. Ale tu słuchaczka poruszyła problem właśnie ten taki zasadniczy. Aha, jeszcze jeden telefon może przyjmijmy i zaraz skomentujemy tę wypowiedź. Jeszcze jeden telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam wszystkich ze Wschowy.
Witamy.
Co do teorii Darwina. To jest to teoria, której nikt nie obalił, ale praktycznie wszyscy ją potwierdzają. To nie wszyscy. Część naukowców i grono, a nawet sam Kościół ją potwierdza. Jest tyle odkryć wcześniejszych od Darwina, od teorii Darwina, że mogą nie tylko podważyć tą teorię, ale i ją potwierdzić.
Ma pan może pytanie jakieś szczegółowsze?
Jest taka, jak to jest w nauce, zawsze jest wszystko za i może być przeciw, nie? Bo odkrycie w Afryce na przykład czaszki kryształowej czy tam wiele innych odkryć może przeczyć Darwinowi, ale późniejsze jego badania potwierdzają praktycznie wcześniejsze te odkrycia i badania, które są prowadzane na przykład teraz na tych odkrytych szczątkach ludzi i teraz znowu tam wyszły odkryte gdzieś na Tajwanie czy gdzieś protoplastę najbliższego człowiekowi. Także, wie pan Giedrych jako profesor, no, robiąc tam jakieś spotkania w Unii Europejskiej czy w Strasburgu, no, nie ma polotu w innych sprawach, robi sobie z czegoś innego widowisko.
No wie pan, no i tu nie chcemy odbierać panu profesorowi Giertychowi prawa do publicznego wypowiadania swoich poglądów, tym bardziej, że on je uzasadnia naukowo, a nie uzasadnia religijnie. Ale dziękujemy panu, kłaniamy się.
Dobranoc.
Ja tu jeszcze gwoli ścisłości zacytuję fragmencik wypowiedzi Jana Pawła II, który, cytuję, uznał ewolucjonizm za coś więcej niż hipotezę. Prawda? Ale teraz wracając do pierwszej wypowiedzi naszej słuchaczki, ona tak mocno podkreślała, że ponieważ to jest teoria naukowa, to nie można jej traktować jako pewnik, czyli coś już niepodważalnego, rozstrzygniętego raz na zawsze.
Ja wspominałem w tej części przed tym kawałkiem muzycznym, że używamy tutaj wielu różnych pojęć i może warto byłoby sobie niektóre przynajmniej z nich zdefiniować.
Ale damy radę w ciągu paru minut?
Żebyśmy wiedzieli, nie, ale przynajmniej to, o czym mówiła ta pani, mianowicie ewolucjonizm jako teoria, bo to jest potoczne rozumienie słowa teoria, prawda? Jak ludzie mówią, tacy na ulicy,
tak,
że coś jest teoretycznie, prawda? Teoretycznie, coś jest w teorii, to znaczy, że to nie jest pewne, że to jest jakieś przypuszczenie,
albo
to nie zostało udowodnione. I tak właśnie ludzie, jak słyszą, że jest mowa o teorii ewolucji, to od razu rozumieją, jeżeli nie mają odpowiedniego fachowego wykształcenia, że chodzi o coś, co nie zostało udowodnione. Tymczasem w nauce słowo teoria funkcjonuje w innym sensie. Może być teoria i może mieć bardzo dobre poparcie empiryczne.
Czyli trzeba rozróżnić pomiędzy hipotezą, takim przypuszczeniem, a teorią, tak? Dobrze rozumiem?
Też źle. Też źle, ponieważ właściwie wszystkie zdania w nauce są hipotezą, prawda? Bo co to jest hipoteza? Hipoteza jest to zdanie albo twierdzenie o przypuszczalnym stanie rzeczy. No. Czyli o czymś, co nie jest pewne. Nauka nie jest pewna. Bardzo wiele twierdzeń czy teorii wydawało się dawniej, że są absolutnie pewne, są absolutnie prawdziwe. Na przykład teoria Newtona, teoria grawitacji Newtona, prawda? Przez kilkaset lat święciła olbrzymie triumfy, odnajdywano nowe planety czy ciała niebieskie. I niektórzy byli pod tak wielkim wrażeniem, że nie dopuszczali tych sukcesów, że nie dopuszczali nawet możliwości, że ta teoria może paść. W końcu XIX wieku nawet były takie opinie, no, że skoro już Newton wymyślił tę swoją teorię, to w zasadzie nie warto już być fizykiem, jeśli nie da nic wykryć.
A czy zgodzi się pan, panie profesorze, z takim poglądem, że w pewnych granicach czy w pewnych warunkach wystarczy ta teoria, która z punktu widzenia, nie wiem, globalnego może być błędna. Newton nam wystarczy, żeby się poruszać po Ziemi, żeby wyjaśnić zjawisko ruchu, no jest, i nawet wystarczy nam, żeby polecieć na Księżyc.
Jest to takie potoczne rozumienie.
I w tym sensie jest ona prawdziwa. No. A w skali kosmicznej, czy
tak,
tam...
Tak potocznie tak się sądzi, ale jest to fałszywe przekonanie, ponieważ według Newtona za zjawiska grawitacyjne odpowiadają siły grawitacji, siły przyciągania ciała.
Ale wróćmy ciała. Z Newtona do Darwina, bo...
Ale dlaczego ten przykład z Newtonem jest ważny? Ponieważ on obrazuje sytuację, w której teoria, która wydaje się być absolutnie pewna, jednak mimo to pada.
Ale jeśli na podstawie tej padniętej teorii zbudowano pojazdy kosmiczne i one wylądowały na Księżycu, to nam wystarczy. Przynajmniej.
Ale to nie znaczy, że teoria jest prawdziwa, bo Newton mówił, że istnieją siły grawitacji, a według Einsteina sił grawitacji nie ma. O czym większość ludzi nie wie, bo się w szkole uczymy teorii Newtona. Według Einsteina zjawiska grawitacyjne są wynikiem geometrii czasoprzestrzeni. Tu mamy tu jakiś związek z naszym tematem, ponieważ w szkołach uczymy się nie teorii względności, tylko teorii Newtona, o której wszyscy fizycy wiedzą, że jest fałszywa. Co najwyżej metaforycznie mówią, że w pewnych granicach jest ona prawdziwa, ale jakby dopytać takiego uczonego, co on rozumie przez to prawdziwe, to powie tylko, że konsekwencje są w granicach błędów prawie takie same jak konsekwencje teorii Newtona. Ale to nie jest prawda.
To musimy się z panem zgodzić. Ale...
I teraz mamy do czynienia z teorią ewolucji. 90% biologów
mówi, że tak.
Mówi, że jest to porządna teoria, dobrze uzasadniona. Na temat teorii ewolucji nie ma takiego stuprocentowego przekonania jak na temat teorii Newtona, a jednak tamta padła. Więc... Historia nauki pokazuje, że
każda nawet najmocniej wydaje się uargumentowana, może paść.
Popierana empirycznie nawet teoria może w końcu paść, zostać zastąpiona przez inną teorię. Oczywiście powiedzmy na początku XIX wieku było fantazją mówienie, że teoria Newtona padnie, tak jak dzisiaj jest fantazją mówienie, że teoria Darwina może paść, ale jako filozofowie, jako metodologowie, my nie możemy tego wykluczyć. W nauce nie ma, może w religii są takie twierdzenia, ale w nauce nie ma twierdzeń absolutnie pewnych, absolutnie udowodnionych. Każde może zostać odrzucone. Na tym właśnie polega rozwój nauki. Jakaś teoria była absolutnie prawdziwa, no to już przestalibyśmy naukę rozwijać, prawda? Moglibyśmy już się jej tylko uczyć. Zresztą, nawet jak się przyjrzymy samej teorii ewolucji, to widzimy, że ona też ewoluuje. To tak tylko możemy sobie mówić poglądy Darwina. Dzisiejsi biologowie wcale nie przyjmują poglądów Darwina w takiej postaci, w jakiej on je zaproponował. Mhm. On mówił o zmienności, ale przecież on nie wiedział, na czym ta zmienność polega. On nie wiedział w ogóle, że istnieją geny. On nie wiedział nic o mutacjach. Dzisiaj raczej mówi się o neodarwinizmie. Są proponowane różne takie, można by to nazwać, podteorie w ramach ewolucjonizmu, ale pewne udoskonalenia.
No dobrze, w takim razie wyjaśnijmy w takim razie w krótkich żołnierskich słowach i w zrozumiałych słuchaczom, co to jest dziś ten ewolucjonizm.
Ja bym proponował przyjąć takie definicje, że ewolucjonizm jest to pogląd o tak zwanej wspólnocie pochodzenia, że wszystkie organizmy, jakie żyją na Ziemi, są ze sobą powiązane pochodzeniem, to znaczy pochodzą od wspólnego przodka. Nawet i to zostało ostatnio zakwestionowane, bo się mówi, że tam nie jeden wspólny przodek, tylko cała ich gromada, ale z grubsza to jest idea ewolucji. Mianowicie wszystkie organizmy żywe z różnych gatunków wywodzą się z poprzednio istniejących organizmów, te jeszcze z poprzednie, a ostatecznie wywodzą się od jakiegoś wspólnej, ostatniego, uniwersalnego, wspólnego przodka.
A kreacjonizm?
Natomiast czym innym jest darwinizm. Aha. Mianowicie darwinizm to jest przekonanie o wspólnocie pochodzenia, o tej wspólnocie rodowej, plus pomysł, jaki jest mechanizm zmian ewolucyjnych. Bo ewolucjonizm mówi tylko, że były procesy ewolucyjne, że wszystkie ta różnorodność organizmów żywych wyłoniła się z jakichś prostszych organizmów istniejących na początku. Natomiast w jaki sposób to się dokonało, to dopiero Darwin zaproponował w miarę sensowną koncepcję, która się utrzymała, ale różne inne koncepcje tych mechanizmów proponowano i przed Darwinem.
Z tego, co pan profesor mówi, wynika, że można być ewolucjonistą, jednocześnie nie zgadzając się z darwinizmem.
Oczywiście. I są tacy ewolucjoniści, którzy się nie zgadzają z Darwinem. Pani tutaj, ta pierwsza,
czyli Darwin mógł kłamać, a ewolucjonizm może być zasadną teorią.
Kłamać to jest niedobre słowo, bo kłamać to znaczy świadomie mówić nieprawdę.
Mógł się mylić.
Czy Newton mówił nieprawdę, że istnieją siły grawitacji? To nie, prawda?
Dobrze, ale tu mamy już wyjaśnione z grubsza te pojęcia ewolucjonizm i czym się on różni od darwinizmu.
Ale myślę, że ta uwaga pan magistra Trybusa jest tutaj istotna, że można być ewolucjonistą, nie będąc darwinistą.
No to dorzućmy jeszcze ten kreacjonizm. Wyjaśnijmy go.
Ten przykład, który pani podała, reklamując tutaj czasopismo Świadków Jehowy, bo to trzeba to wyraźnie powiedzieć, prawda? Ta reklama nie była pełna. To jest czasopismo wydawane przez Świadków, ale myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo nie wszyscy sobie życzą czytać takie czasopismo. Otóż tam był wywiad z Michaelem Behe, którego nazwiska pani nie wspomniała. To jest biochemik rzeczywiście z Uniwersytetu w Pensylwanii.
I on jest najlepszym przykładem na to właśnie, że można być ewolucjonistą, nie będąc darwinistą.
Tak jest. On jest ewolucjonistą, z czego pewnie ta pani sobie nie zdaje sprawy. On jest ewolucjonistą, tylko nie darwinistą, bo on jest zwolennikiem przekonania, że wszystkie organizmy żywe, cała ta różnorodność świata ożywionego pochodzi od wspólnego przodka, ale nie wierzy w mechanizm zmian ewolucyjnych, jaki zaproponował Darwin, bo Darwin uznał, że zresztą o tym wiemy z obserwacji, że dzieci różnią się od rodziców, prawda, że jest zmienność. Dzieci nigdy nie są identyczne jak rodzice. I ta zmienność Darwin widział. Czasami dzieci są mądrzejsze niż rodzice, czasami głupsze, czasami szybciej biegają, czasami wolniej, czasami lepiej widzą, czasami gorzej. Zmiany są rozmaite. I Darwin do idei zmienności dołączył jeszcze ideę tak zwanego doboru naturalnego, że jeżeli zmiany w potomstwie sprzyjają przetrwaniu danego organizmu i wydaniu potomstwa, to one się utrwalają w populacjach, czy utrwalają się po prostu. Natomiast jeżeli zmiany są niekorzystne, prawda? Jeżeli się urodzi jakieś zwierzę, które ma słaby wzrok, no to ono szybciej padnie łupem jakiegoś drapieżnika. I to jest właśnie idea Darwina, że cała różnorodność świata ożywionego, oprócz tego, że jest powiązana więzami pokrewieństwa, powstała właśnie na tej drodze zmienności, przy czym Darwin tu nie wiedział jeszcze nic o mutacjach i o genach, i doboru naturalnego. Nie wszyscy są zdania, że taki mechanizm właśnie w przyrodzie obowiązuje. Ten Behe, o którym tutaj wspominamy, uważa, że w procesie ewolucji ingerowała od czasu do czasu jakaś nadnaturalna istota. Czyli Bóg, mówiąc tak
Konkretnie mówi, że inteligencja, tak?
Bo no, inteligencja.
Na podstawie argumentów naukowych nie twierdzi, że to Bóg jest, tak?
Tak, no ale on jest katolikiem.
I tu przechodzimy do tego kreacjonizmu, o który pytam?
Mnie się wydaje, że jeszcze warto...
Też nie, bo... Tak, przepraszam.
Wydaje mi się, że jeszcze warto dopowiedzieć parę słów na temat krytyki ewolucjonizmu, bo tak naprawdę ci, którzy, o których mówi się, że krytykują ewolucjonizm, czy tak jak to uściśliliśmy, darwinizm, to oni odnoszą się do tak zwanej makroewolucji, bo mikroewolucji, czyli zmienności wewnątrzgatunkowej, mutacji wewnątrzgatunkowych, oni nie krytykują.
Tak, no bo tu w zasadzie jak zapytać biologa, co to jest ewolucja, czy na czym polega proces ewolucji, to biolog odpowie, to jest zmiana częstości genów w populacji. Tak odpowie, prawda? Co można nawet zaobserwować empirycznie. Można pokazywać fakty. Rzeczywiście, jeżeli, ja już nie będę przytaczał naukowych przykładów, ale wystarczy tak, jeżeli pójdziemy do muzeum, będziemy oglądali dawne zbroje, to ze zdziwieniem możemy zauważyć, że te zbroje rycerskie są jakieś takie małe, mikro, one na mnie by nie pasowały, ja bym się tam nie zmieścił w taką zbroję. Kiedyś ludzie byli generalnie mniejsi, czasami się zdarzali tacy więksi, ale byli ogólnie mniejsi. Są pewne systematyczne zmiany w populacjach. Dzisiaj ludzie są więksi. Pamiętam, że moja ciotka, która wspominała o pomocy amerykańskiej po II wojnie światowej, twierdziła, że ta pomoc z UNRWA od Amerykanów była nieprzydatna, bo te buty, jakie dawali, to były o parę numerów za duże. Po prostu Amerykanie mieli większe nogi niż my tutaj Europejczycy. Dzisiaj ta sprawa już się zmieniła, bo lepiej się odżywiamy i pewne takie trendy w społeczeństwie można zauważyć. To jest to, co tu pan magister Trybus nazwał mikroewolucją. To są fakty empiryczne, więc gdyby ktoś zapytał, czy ewolucja, czy teoria ewolucji jest dobrze poparta empirycznie, no to trzeba by powiedzieć, jest dobrze poparta, tylko jaka? Bo sami biologowie odróżniają przynajmniej dwa typy ewolucji. Tak jak pan tutaj powiedział, mikroewolucja i makroewolucja. I spór nie dotyczy mikroewolucji, tego, że od średniowiecza ludzie są średnio 20 czy 30 centymetrów wyżsi, albo że mają większe nogi.
Tego spór dotyczy tego, czy my pochodzimy od małp.
Tak jest, no tak prostacko mówiąc.
I tutaj musimy
to jest makroewolucja.
Postawić wielokropek, ponieważ musimy troszkę zagrać. Za chwilę będą wiadomości. Na pewno ewoluują wiadomości. Za chwilę będą inne niż
mam nadzieję, że
te sprzed godziny.
Ewoluują, bo makroewolucja wiadomości jest
może
groźna.
Być niebezpieczna. I wracamy po wiadomościach na antenę, dyskutując o ewolucjonizmie, kreacjonizmie, darwinizmie i relacjach między nimi zachodzących. 4 minuty po 22 to są spotkania pod Księżycem, a naszymi gośćmi są profesor Kazimierz Jotkowski i jego doktoranci Dariusz Sagan, Adam Trybus. Rozmawiamy o ewolucji, ewolucjonizmie, darwinizmie, kreacjonizmie i kłamstwie. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
No i powracamy, tak jak obiecywałem, na antenę. Naszymi gośćmi są Kazimierz Jatkowski, profesor, filozof, filozof nauki, Dariusz Sagan i Adam Trybus. Panowie, pytanie od internauty brzmi tak. Bardzo mnie ciekawi, co to jest kreacjonizm ewolucjonistyczny i ewolucjonizm kreacjonistyczny. Czy to to samo, czy nie?
No więc to rzeczywiście bardzo dobre pytanie. Idące takie, zgodne z tą myślą, którą ja tutaj rzuciłem, że zanim zaczniemy dyskutować, to powinniśmy sobie pewne pojęcia powyjaśniać. Bo rzeczywiście, jak się czyta te różne artykuły w prasie, to można odnieść wrażenie, że kreacjonizm i ewolucjonizm to są dwa stanowiska wzajemnie niezgodne. Okazuje się jednak, że może istnieć ewolucjonizm kreacjonistyczny czy kreacjonizm ewolucjonistyczny. To można powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Mianowicie, jeżeli przez ewolucjonizm rozumiemy pogląd, że wszystkie organizmy żywe, cały świat ożywiony jest spokrewniony ze sobą i pochodzimy ostatecznie w ciągu setek milionów lat, czy nawet paru miliardów lat, to życie prawdopodobnie istnieje ponad 3 miliardy lat na Ziemi. Pochodzimy od wspólnego przodka. To, jak powiedziałem, możemy teraz się różnić na gruncie ewolucjonizmu, możemy się różnić poglądami na temat mechanizmu różnicowania się form żywych. W jaki sposób z tego pierwotnego przodka, czy grupy pierwotnych wspólnych przodków wyodrębniły się tak rozmaite formy życia, jak rośliny, zwierzęta, a zwłaszcza człowiek. I tu, jeżeli przyjmiemy pogląd, że te przyczyny miały charakter naturalny, przyrodniczy, że wszystkie przyczyny prowadzące do zróżnicowania się życia były oparte na prawach przyrody i na przypadku. Dokładnie mówiąc, w neodarwinizmie mówi się o mutacjach genetycznych, które mają charakter przypadkowy, i o doborze naturalnym, który ukierunkowuje te procesy ewolucyjne, czyli ma charakter, jak to się mówi, deterministyczny. No to wtedy mamy do czynienia z darwinizmem. czy z jakąś formą darwinizmu. Jest to tak zwany naturalizm, jest to tak zwany ewolucjonizm naturalistyczny, gdzie nie ma miejsca na jakiekolwiek działanie istoty nadprzyrodzonej, na przykład Boga. Ale są też tacy ewolucjoniści, którzy twierdzą, że oprócz czynników naturalnych, oprócz praw przyrody, oprócz przypadkowych mutacji, jeszcze od czasu do czasu, nie zawsze, ale od czasu do czasu, w pewnych skrajnych sytuacjach musiał interweniować jakiś byt nadprzyrodzony.
A dlaczego musiał?
Rozumny. I tutaj przedstawiają szereg różnych argumentów. Możemy je streścić, jeżeli pan redaktor sobie tego życzy. Ale w każdym razie mają jakieś argumenty. Giertych je starał się przedstawiać tam w Parlamencie Europejskim. Są pewne argumenty, że od czasu do czasu same prawa przyrody, same mutacje genetyczne, dobór naturalny nie wystarczy. Że to jest teoria za słaba, żeby wyjaśnić to bogactwo życia, jakie obserwujemy. I tutaj, jeżeli ktoś uzna, że to właśnie Bóg, czy jakaś istota nadprzyrodzona interweniuje w tych takich kluczowych momentach, na przykład w odrębnieniu się człowieka ze świata zwierząt, prawda? To takie słynne, co to mówimy, że pochodzenie od małpy, prawda? To przejście od małpy do człowieka. Tam od tej pierwotnej małpy. Że jeżeli taki pogląd głosimy, to jest to ewolucjonizm kreacjonistyczny. Czy dokładnie ja bym wolał mówić teistyczny ewolucjonizm. Czyli ewolucjonizm, który nie wyklucza istnienia Boga i jego aktywności w świecie przyrody. I na przykład w Kościele katolickim właśnie ten pogląd jest najbardziej popularny. Ci wszyscy wierzący, na przykład arcybiskup Brzeciński, jest właśnie takim teistycznym ewolucjonistą. On uważa, że ewolucja okej, prawda, ale
Bóg nad wszystkim trzyma pieczę.
Ona nie przekreśla istnienia i aktywności Boga.
Czy w tym nurcie mieści się ta wypowiedź papieża Benedykta XVI, a właściwie jeszcze kardynała Ratzingera, bo powiedział to przed wyborem na papieża. Cytuję, nie możemy powiedzieć kreacjonizm albo ewolucja. Właściwą formułą jest kreacjonizm i ewolucja, ponieważ oba odpowiadają na dwa różne pytania.
No to jest skrót, to są dwa zdania tylko i trudno tu tak.
Ale mieści się to w tym nurcie właśnie?
Może się mieścić, ale można temu nadać też inne znaczenie. Ja myślę, że w tym wypadku chodziło
o rozdzielność płaszczyzn pomiędzy religią a nauką. Tak?
To jest taka popularna idea, zwłaszcza wśród chrześcijańskich teologów i filozofów. Mówią, że czym innym jest nauka, a czym innym jest teologia, czy religia. To są dwie płaszczyzny, które nie mają ze sobą styku, nie dotykają się.
Ale wiem, że pan jest przeciwnikiem tego poglądu, ponieważ...
Ja jestem przeciwnikiem, tak. Sam ten rwetes, jaki widzimy w prasie, tam ktoś powie jedno czy dwa zdania, już tyle, prawda, wystąpień jest uczeni, tu biologowie z panu, Komitet Biologii Ewolucyjnej Teoretycznej, pan wszyscy się wypowiada. Widać wyraźnie, że to nie jest taka prosta sprawa. Gdyby to były dwie różne płaszczyzny, no to dlaczego by się arcybiskup Brzeciński miał wypowiadać w tej sprawie? Najwyraźniej jednak jest tu jakaś styczność, jakieś zderzenie. Aczkolwiek oni sami twierdzą, że nie ma, prawda? Że nie ma. No przy pewnych rozumieniach obu tych pojęć można połączyć, prawda? To znaczy, że rzeczywiście ewolucjonizm nie wyklucza się z kreacjonizmem, czy najogólniej z wiarą w Boga. Jeżeli ktoś uważa, że Bóg istnieje i stworzył świat, natomiast metodą stworzenia świata była ewolucja, prawda? Czyli ewolucjonizm jest opisem metody stwórczej zastosowanej przez Pana Boga. Tak to uważają ci ewolucjonistyczni kreacjoniści czy kreacjoniści ewolucjonistyczni, których ja wolę nazywać teistycznymi ewolucjonistami. Jest tutaj tylko pewne niebezpieczeństwo. Mianowicie, rzeczywiście, jeżeli zdefiniujemy, że ewolucjonizm to jest idea wspólnoty pochodzenia, to się okazuje, że olbrzymia większość uczonych, biologów, ewolucjonistów jest jednocześnie darwinistami. To znaczy odrzuca takie właśnie rozumienie procesów ewolucyjnych, że jest w nich miejsce na jakąkolwiek aktywność Pana Boga. I w tym sensie praktycznie darwinizm i ewolucjonizm są tożsame, praktycznie. Jedynie nieliczni ewolucjoniści, tacy właśnie jak ten Bichy, czy jeszcze paru innych, czy tacy jak Życiński, uważają, że w procesie ewolucyjnym może być miejsce dla Pana Boga. I tutaj myślę, że warto jeszcze wspomnieć o pewnym rozróżnieniu wśród tych ewolucjonistycznych kreacjonistów. Mianowicie jedni z nich, tak jak Bichy, uważają, że te miejsca, w których Pan Bóg nadnaturalnie interweniował w procesie różnicowania się życia, można wykryć. To znaczy w przyrodzie istnieją ślady tej Bożej aktywności. Pan Bóg od czasu do czasu interweniował w przyrodzie, popychał swoim palcem w pewnym kierunku proces ewolucyjny i został ślad. I nauka może ten ślad wykryć. Natomiast inni, jak arcybiskup Życiński, uważają, że owszem, Bóg działa w procesie ewolucyjnym.
Ale śladów nie zostawia.
Ale
albo ślady są nie do wykrycia.
Nie do wykrycia są. Nie do wykrycia. Niektórzy uważają, że po prostu Pan Bóg działa, ale w sferze pozaempirycznej. Na przykład podtrzymując świat w istnieniu. Inni mówią, że działa w sferze empirycznej, ale w taki niepoznawalny sposób, w zakresie nieoznaczoności Heisenberga, że zmienia jedynie prawdopodobieństwo zajść pewnych procesów kwantowych. Bo procesy kwantowe nie są jednoznacznie zdeterminowane, tylko statystycznie.
Przewrotnie, Heisenberg z tą swoją zasadą nieoznaczoności jakby wprowadził miejsce, gdzie może dał pole, obszar
taką furtkę dla Pana Boga. No tutaj tego typu koncepcje przedstawiają Pana Boga jako takiego doskonałego włamywacza, bo jak wiemy, włamywacz jak się włamuje do banku, to tam jakieś ślady zostawia, prawda? A tu pewni teologowie i filozofowie, głównie katolicy, chociaż nie tylko, to wśród protestantów też się tacy znajdą, twierdzą, tak właśnie rozumieją tę aktywność Pana Boga, że działa w takich rękawiczkach, że nie zostawia żadnych odcisków linii papilarnych. Ale inni uważają, że jakieś ślady subtelne zostawia i można je wykryć. I ja myślę, że właśnie... Natomiast profesor Giertych, on nie jest ewolucjonistą, on uważa, że Bóg stworzył osobno, nie ma tej wspólnoty pochodzenia, że to jest złudzenie, że jesteśmy podobni do siebie. Właściwie Bóg stworzył osobno główne typy form żywych. Może nie gatunki, bo to za nisko, ale trochę wyżej niż gatunki.
No, czyli przeczy na przykład w wspólnocie kodu genetycznego, czy nie? W takim razie...
Wspólnota kodu genetycznego, zdaniem profesora Giertycha, nie jest dowodem na ewolucję, tylko dowodem na jedność stwórcy. To znaczy...
Bo stwórca ma
pewną koncepcję, prawda? I według tej, tak jak powiedzmy człowiek stwarza...
I ograniczoną liczbę klocków, z których
stwarza różne modele samochodów, prawda? Wszystkie samochody mają mniej więcej układ kierowniczy taki sam, hamulcowy, silnik podobny, benzynowy, ale to nie znaczy, że jeden model samochodu wyewoluował jakoś z drugiego. One wszystkie zostały osobno stworzone przez inteligencję, prawda? Przez rozumnego konstruktora,
którym
tutaj jest człowiek, prawda? I to Giertych rozumie, że te podobieństwa wśród organizmów żywych, tak jak podobieństwa wśród różnych modeli samochodów, nie są dowodem na ewolucję, tylko dowodem na to, że jest jeden twórca, który miał jedną koncepcję. Zresztą ta jedność kodu genetycznego też jest w pewnych marginalnych sytuacjach. Ona nie istnieje, prawda, że ona nie jest uniwersalna, są pewne
A propos ustępstwa. Profesora Giertycha, tutaj pytanie się szczegółowe pojawia. Czy słyszeli panowie, obiło się panom o uszu, czy zetknęli się panowie z jakąś poważną dyskusją z poglądem profesora Giertycha w tych kręgach naukowych, biologów, czy też z góry się go odrzuca, ośmiesza i tak dalej? Czy poważnie jest traktowany?
No nie jest poważnie traktowany. Jako filozof mogę powiedzieć, że to nie jest sympatyczne zjawisko. To znaczy, myślę, że uczeni przedstawiają tego typu poglądy, jak poglądy profesora Giertycha, jako jakieś nawiedzenie, oszołomstwo. To jest oprócz spraw już tam wzajemnej kultury osobistej, jest to szkodliwa postawa, myślę, bo w gruncie rzeczy kreacjonizm, nawet taki skrajny jak profesora Giertycha, bo to jest skrajny kreacjonista, to też warto może by powiedzieć, jakie są odmiany kreacjonizmu. Nawet taki skrajny kreacjonizm jak Giertycha nie stanowi w istocie zagrożenia dla nauki. W nauce działają setki tysięcy uczonych. Nauka ma bardzo dobre mechanizmy odsiewania różnych...
Ziarna od plew?
Odsiewania ziarna od plew. I myślę, że nie trzeba, nie powinno się stosować takich metod właśnie, że jeżeli ktoś odrzuca ewolucjonizm, no to jest jakimś chorym umysłowo, wariatem, bo to mniej więcej takie postawy się tutaj pojawiły, że to jest niedorzeczne. Owszem, bo nawet można tak powiedzieć, że te nieortodoksyjne koncepcje, to nie dotyczy tylko biologii, one jednak w jakimś sensie zmuszają uczonych do myślenia, prawda?
I tu a propos, panie profesorze, posłuchajcie panowie, bo pytanie jest może interesujące, które porównuje nas, tu Europejczyków, Polaków, z Amerykanami. Jadwiga pyta tak, internautka, dlaczego na przykład w USA dyskusja na temat kreacjonizmu jest bardziej ożywiona, aniżeli w Polsce? Jeśli to prawda, że jest ożywiona, a chyba jest.
No nie, to jest prawda.
To, czy jest jakaś analogia pomiędzy liczbą, przepraszam za trywialność tego pytania, liczbą laureatów Nobla w Ameryce i w Europie, czy w Polsce? Amerykanie, ponieważ dopuszczają bardzo różne poglądy i nawet taka dyskusja jest bardziej ożywiona niż u nas, to po prostu są bardziej twórczy w nauce.
Ja myślę, że powód jest nieco inny. Po prostu tam działa nieco prężniej, czy nawet dużo prężniej środowisko kreacjonistyczne. Oni są dużo bardziej zorganizowani, mają swoje instytucje, organizacje i w związku z tym jest im ta
nie
propaganda...
Nie można ich lekceważyć.
Tak.
Czy lekceważy ich się w kręgach naukowych, lekceważy ich się, ale tak czy inaczej jest takie napięcie, bo tam jest...
Ale dyskusje są publiczne, nawet na terenach uniwersytetu, dyskusje kreacjonistów z ewolucjonistami na poziomie takim naukowym, gdzie obie strony obrzucają się, że tak powiem w cudzysłowie, argumentami naukowymi, nie religijnymi jakimiś, czy wyzwiskami, jak właściwie tutaj w tych różnych tekstach, w czasopismach, jakie teraz widzimy. Ja myślę, że przyczyną tego, że tam jest bardziej ożywiona dyskusja, jest inny typ religijności. Mianowicie Polska jest krajem katolickim. Katolicyzm jest religią, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, letnią. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest bardzo... Jest spory fragment społeczeństwa, to są protestanci o nastawieniu ewangelikalnym, takim zaangażowanym. Tam ocenia się, że tych protestantów ewangelikalnych jest około 100 milionów. I oni zajmują pewne określone stanowiska i polityczne, na przykład popierają Busha czy republikanów. Ale także i religijne.
Chce
oni
pan
poważnie...
powiedzieć, że żarliwość religijna wpływa jakoś na intensywność naukowych dysput?
Nie, nawet nie to, tylko typ tej żarliwości. Bo u nas w Polsce też są żarliwi katolicy, ale ta żarliwość się przejawia w pielgrzymkach, w kulcie maryjnym, w uczestniczeniu w nabożeństwach. Natomiast cechą charakterystyczną, to zresztą od Lutra, prawda, to jest to hasło słynne protestanckie sola scriptura, tylko pismo, tylko Biblia. I to jest innego typu żarliwość religijna. Dla nich Biblia jest zasadniczym źródłem wiary i moralności, ale dla tych ewangelikalnych chrześcijanów także i wiedzy na temat świata. To, co jest nie do pomyślenia w katolicyzmie, bo w katolicyzmie Owszem, szanuje się też Pismo Święte, ale nikt nie traktuje Pisma Świętego jako czegoś w rodzaju podręcznika naukowego. Tymczasem protestanci, co prawda, nie powiedzą, że Biblia jest podręcznikiem naukowym, ale powiedzą, że w Biblii są zawarte treści na temat świata i te treści są niedebatowalne. One wyznaczają pewien teren, na którym uczony, który jest protestantem tym ewangelikalnym, może działać.
I raczej taki pojedzie na górę Ararat szukać Arki Nowego
na przykład, prawda? Taki
rzymski katolik.
Nie odrzuca od razu historii, jak czyta o potopie, prawda? Tylko myśli, że rzeczywiście coś musiało być. No być może nie tak, że na całym świecie potop, jak to Biblia przedstawia, może jakoś lokalnie, ale coś musiało być. A to dla katolika nie ma problemu. Czy potop był, czy nie był. To jest pewna opowieść, która ma pozory opowieści mówiącej o faktach, ale naprawdę trzeba z niej wyciągać moralne wnioski, że trzeba się nawrócić, że trzeba być porządnym człowiekiem. Zupełnie innego typu jest to mentalność religijna i dlatego w Stanach Zjednoczonych te dyskusje są bardziej powszechne, bardziej żywe, więcej ludzi jest to zaangażowanych. Natomiast nie to, że mają więcej laureatów Nagrody Nobla, bo akurat laureaci Nagrody Nobla są zwolennikami ewolucjonizmu, także...
No, ale być może ten ich ewolucjonizm się wykuwa w sporze z kreacjonistami.
Tak, Stany Zjednoczone są pluralistycznym społeczeństwem. Wiadomo, że jeżeli jest wielość, prawda, jeżeli jest wielość, ścieranie się różnych poglądów. I dlatego ja właśnie negatywnie oceniam ten sposób dyskusji z Giertychem czy z wiceministrem Orzechowskim, że ich się odsądza od czci i wiary, ma się niemal za idiotów, za półgłówków. Zwłaszcza profesor Giertych, przecież on jakieś argumenty daje, jak powiedziałem tu na samym początku, daje argumenty naukowe, nie religijne, nie teologiczne. Ciągle to podkreślam.
Warto podkreślić, że jest genetykiem z wykształcenia, więc też nie jest tak do końca, że nie wie, co mówi, jak twierdzą jego krytycy.
Tutaj postawmy znowu...
Co nie znaczy oczywiście, że ma rację, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale ta dyskusja powinna się toczyć na terenie merytorycznym. Poglądy Giertycha należy obalać czy odrzucać, argumentując naukowo, a nie w ten sposób, że jakiś tam, że staniemy się społeczeństwem Amiszów w Europie, prawda? Bo takie też...
Dobrze. Tutaj zrobimy pauzę na muzykę, chwilę refleksji. Nasze telefony są oczywiście do Państwa dyspozycji. 068-324-2255, 0801-327-462 oraz www.zachod.pl. No i mamy kolejny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja chciałbym w ogóle coś powiedzieć, bo chodzi o to, że starożytni filozofowie pytali o to, skąd się brał świat. I pierwszy jako Tales z Miletu odpowiedział, nie odwołując się do bogów, powiedział, że wziął się z wody. Po ponad 2000 lat dzisiaj wiemy, że to po prostu brednie, bo Ziemia nie powstała z wody. Może po prostu Darwin jest takim człowiekiem, który też jako pierwszy nie odwołał się do bogów i powiedział, że wymyślił sobie jakąś teorię, która nawet do dzisiaj nie jest udowodniona, ale wydaje mi się, że po prostu minęło za mało czasu, żeby po prostu stwierdzić, czy to rzeczywiście jest prawda, czy nie. Chciałbym, żeby po prostu profesor się ustosunkował do tego.
No to...
A jeszcze raz, do czego?
Chodzi o to, że też Darwin, tak samo jak Tales z Miletu, jako pierwszy nie odwołał się do bogów, naukowo odpowiedział na pytanie.
Okay. Ale to nie znaczy, że się nie mógł mylić.
Okay. Tak, dokładnie.
No więc rzeczywiście widzę, że ma pan tu pewną wiedzę filozoficzną, bo zna pan nazwisko czy imię Talesa jako tego pierwszego filozofa, czy pierwszego uczonego, prawda?
Tak, dokładnie.
Niektórzy jak się tak spojrzy w podręczniki historii filozofii, to mówią, że właśnie na tym polega początek nauki. Dotychczas, do czasów Talesa, świat wyjaśniano sobie mitologicznie, odwołując się do bogów, a on był pierwszym, no rzeczywiście głupią odpowiedź dał, prawda, że to z wody, z dzisiejszego punktu. Chociaż, prawdę mówiąc, jak sięgniemy do Pisma Świętego, to wspominałem o protestantach, prawda, to tam też jest powiedziane, że na początku to tam była woda, prawda, na ziemi, Duch Boży unosił się nad wodami, tak jest powiedziane. Dokładnie. Także jest tutaj, myślę, że to nie jest przypadek, że w starożytności Tales mówił o tej wodzie, ale faktycznie ma pan rację. Niektórzy filozofowie nauki czy metodologowie mówią, że na tym polega naukowość właśnie, że zjawiska przyrodnicze wyjaśniamy, nie odwołując się do przyczyn nadnaturalnych, do bóstw. Otóż ta idea, która się rozpoczęła u Talesa, nie była przez wiele setek lat, przez wiele wieków powszechna. Na przykład arcybiskup Brzyciński, który też jest filozofem, twierdzi, że dopiero dzisiejsze rozumienie naukowości obowiązuje od XVII wieku, mniej więcej od czasów Newtona. Moim zdaniem myli się, bo sam Newton też dawał miejsce dla Pana Boga we wszechświecie newtonowskim. Bóg musiał od czasu do czasu interweniować, żeby uniemożliwić zbicie się wszystkich ciał niebieskich w jedną wielką kulę ognistą pod wpływem sił grawitacji. Zdaniem Newtona Bóg od czasu do czasu odsuwał od siebie ciała niebieskie, żeby tego kolapsu nie było. Natomiast w pełni konsekwentnie tę zasadę, ona w metodologii nazywa się zasadą naturalizmu metodologicznego, wprowadził Darwin, tak jak to pan rzeczywiście powiedział 150 lat temu.
Zasadę, która nie potrzebowała Boga do wytłumaczenia zjawisk.
Zasadę, że badania naukowe polegają na tym, że się nie odwołujemy do przyczyn nadnaturalnych. Zjawiska przyrodnicze wyjaśniamy, odwołując się do innych zjawisk, przyczyn.
Stąd ta nazwa naturalizm metodologiczny.
Stąd naturalizm, natura to inaczej przyroda, prawda? Mhm.
Czyli ale żeby po prostu obalić tą taką odwoływanie się do bóstwa w starożytności, i to po prostu Thales jako pierwszy stwierdził, że to po prostu Ziemia powstała z wody i potrzebowaliśmy na obalenie jego myśli rozwoju nauki, która się nazywała astronomią i powstania kolejnych przyrządów astronomicznych i tak dalej, coraz dokładniejszych obserwacji.
No ale,
i po prostu
ale
rozmyślań na temat powstania Ziemi.
Ale chyba pan nie chce powiedzieć,
że może teraz potrzebujemy kolejnej nauki, która się rozwinie może dopiero za 500 lat, która stwierdzi, czy Darwin miał rację.
Ale chyba pan nie chce powiedzieć, że astronomia obaliła pogląd Thalesa o pochodzeniu z wody, odwołując się do bóstw.
Bo
trend w rozwoju myśli ludzkiej był taki, że stopniowo ograniczano te miejsca, w których widziano okazję do interwencji boskiej. Tych interwencji boskich widziano coraz mniej, aż wreszcie Darwin uznał w połowie XIX wieku, że wszelkie wyjaśniania przyrody przy odwoływaniu się do Boga czy do bóstw ma charakter nienaukowy. W jego głównej książce jest nawet takie charakterystyczne określenie: vera causa, prawdziwa przyczyna. Prawdziwa przyczyna, jak on mówi, to jest przyczyna w tym świecie, nie w żadnym, nie spoza światów. Jeżeli ktoś wyjaśnia świat przyrodniczo, odwołując się do bóstw, to nie uprawia nauki. To jest to religia, to jest to filozofia, ale to nie jest nauka. I ten pogląd Darwina jest dzisiaj powszechnie przyjmowany. I dlatego tu jest pewien problem, ponieważ dla człowieka wierzącego Bóg nie jest fikcją. Bóg jest rzeczywistością, taką samą rzeczywistością jak Słońce, Księżyc czy Ziemia, na której żyjemy, czy nasze organizmy. Dla człowieka wierzącego Bóg działa w świecie. To na tym polega teizm, prawda? Główne religie świata mają charakter teistyczny, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale i działa w świecie. Tymczasem nauka mówi, że wszelkie wyjaśnienia mają charakter taki, że się nie powołujemy na Pana Boga. I teraz człowiek wierzący ma prawo mieć tutaj pewien problem, bo jego zdaniem pewne przynajmniej zdarzenia czy sytuacje w świecie zostały wywołane przez Boga. A uczeni mówią, żadne wyjaśnienia odwołujące się do Boga nie są naukowe. Wobec tego dla człowieka wierzącego uczeni świadomie zamykają się przed odkryciem prawdy. Bo istnienie i działanie Boga dla człowieka wierzącego jest czymś realnym. I stąd się właśnie bierze ten olbrzymi problem przy takich wypowiedziach jak Giertycha czy wiceministra Orzechowskiego, prawda? Oni traktują jako realność istnienie i działanie Boga. A nauka z definicji nie szuka.
Proszę Państwa, i teraz Panowie, pytanie takie, tu zaczerpnę z internetu. Właściwie dwie kwestie. Dziękujemy naszemu słuchaczowi. A mianowicie tak. Po pierwsze, internauta pyta, skoro sprawy dotyczące ewolucji są tak skomplikowane, proszę popatrzeć, ile minut poświęciliśmy na pobieżne dość wyjaśnienie tych pojęć, którymi się posługujemy. Skoro są sprawy ewolucji tak skomplikowane, to czy nie byłoby lepiej, by w ogóle o niej nie mówić w szkołach? I drugie pytanie, troszkę się z tym łączące, z nauką w szkole. Czy kreacjonizm, z kolei pyta inna internautka, zasługuje na to, aby przynajmniej o nim wspominać na lekcjach biologii?
No ja myślę, że zresztą w polskich podręcznikach to o kreacjonizmie się wspomina jako o dawnej i nieaktualnej koncepcji powstania organizmów żywych. Także aż tak źle może nie jest. Natomiast olbrzymia większość współczesnych uczonych akceptuje ewolucjonizm i pomysł, żeby nie mówić o ewolucjonizmie w szkole.
Ze względu na jego skomplikowany charakter.
No aż tak bardzo skomplikowany nie jest. No, pewne elementarne rzeczy można jednak dzieciom w szkołach, prawda, wyjaśnić pewne najbardziej ogólne sprawy. To można, to jest możliwe i byłoby czymś bardzo dziwnym, gdyby w szkole nie mówić o teorii, która ma tak powszechną akceptację.
No, a kreacjonizm, czy należałoby jakby podnieść, czy tutaj przypomnieć?
Może wróćmy do tych dwóch panów, którzy wywołali całą tę dyskusję. Tak. Otóż Maciej Giertych wyraźnie mówi, że kreacjonizm ma miejsce, może mieć miejsce na lekcjach religii. Prawda? On nie proponował wprowadzenia kreacjonizmu. On proponował wyrzucenie teorii ewolucji. Co, jak powiedziałem, to wydaje mi się to dziwny pomysł, skoro świat naukowy tak powszechnie akceptuje teorię ewolucji. Podobnie zresztą minister Orzechowski też na pytanie, według pana należy teorię ewolucji usunąć z podręczników, odpowiada, nie będziemy jej usuwać z podręczników. Dalsza jego wypowiedź wskazuje na to, że on jedynie chciał zainicjować dyskusję. I nasze tutaj spotkanie w radiu można właśnie tak traktować, prawda? Wezwał do dyskusji, no to sobie dyskutujemy.
No tak, ale nazwał też, co oburzyło wielu biologów,
teoria ewolucji kłamstwa. No, ma pewne poglądy na ten temat. I bardzo dobrze, że są ludzie, którzy mają inne poglądy, bo to zmusza, no, gdyby dawał jeszcze jakieś merytoryczne argumenty, to byłoby jeszcze lepiej, prawda? Ale jak rozumiem, Giertych czy inni kreacjoniści tego typu jakieś argumenty dają. Ewolucjoniści muszą te argumenty obalać i bardzo dobrze, prawda? Bo to zmusza do myślenia, do przedstawienia w lepszej wersji poglądów ewolucjonistycznych. Każda kontrowersja, każda dyskusja, no to wiemy ze sfery politycznej, prawda? No jak się Polska rozwijała, kiedy był monopol na jedną partię, na jedną ideologię, prawda?
Ale pozwoli pan, panie profesorze, że zapytam młodszych kolegów. Czy waszym zdaniem dzisiaj, teraz, patrząc na wstecz, na swoje szkolne lata, przydałoby się trochę więcej wiadomości o kreacjonizmie, o tych sporach, właśnie na nauce, nie wiem, w biologii, może w jakichś innych przedmiotów?
Czy ja bym się tutaj zgodził z takim poglądem amerykańskich kreacjonistów, najnowszej wersji amerykańskiego kreacjonizmu, teorii inteligentnego projektu, że teoria ewolucji ma jakieś tam swoje sukcesy i nie powinno się jej nie nauczać w szkole, tak? Trzeba nauczać to, co tam osiągnęła, tak, ale też wspominać o jakichś problemach, tak, czyli nasza mikroewolucja nie jest kontrowersyjna, można o tym nauczać spokojnie, ale już przy makroewolucji są pewne problemy, tak, i należy o tym wspominać, a tego się właściwie nie robi.
Ale też nauczać oczywiście.
Też nauczać, tak. Też nauczać, tylko mówić, że są pewne problemy, że są różne jakieś koncepcje i tak dalej. I też mówią o tym, żeby wspominać właśnie o kreacjonistycznych także koncepcjach, czy jakichś innych nawet ewolucjonistycznych alternatywach po prostu dla neodarwinizmu, który jest dominujący, tak?
No tu jest pewien problem, czy można dzieciom, bo to niektórzy powiedzą tak, no jak się wiele różnych koncepcji powie, to dzieci mają mętlik i właściwie nie wiedzą, co jest grane.
Poza tym wiadomo, że te koncepcje wykładane w szkołach od podstawowych do średnich, to są jakieś uproszczenia teorii, to nigdy nie są najnowsze wyniki.
W starocie.
Tak. Więc no nie wiem, czy to...
Dzieci w szkole, ale no to chodzi raczej o jakieś licea, tak?
Ale mnie się osobiście wydaje, że na przykład wspominanie na lekcjach biologii o tych kontrowersjach takich, o niektórych argumentach kreacjonistycznych mogłoby pobudzić ciekawość u uczniów.
Zdolność krytycznego myślenia.
Pan profesor dobrze wie, że takie wspominanie kosztowało pracę wielu profesorów w Stanach Zjednoczonych.
Ale dlaczego?
Ponieważ których profesorów? Zwolenników kreacjonizmu czy zwolenników?
Którzy postanowili wspomnieć na swoich zajęciach, powiedzmy, z biologii.
To mają problemy.
Tracą stanowiska.
Tu jest miejsce dla filozofa, bo filozof musi sobie postawić pytanie, dlaczego w ogóle jest to taki kontrowersyjny temat. Przecież jeżeli na chemii albo na fizyce się wspomni o jakichś kontrowersjach, to nikogo to nie obchodzi. Pies z kulawą nogą się tym nie zajmie. Natomiast jak na biologii się powie o jakichś nieewolucjonistycznych rozwiązaniach, to zaraz jest to podejrzane. I jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja mam tu pewną hipotezę.
Ale momencik, bo mamy słuchacza, więc uszanujmy. Halo?
Dobry wieczór. Pozdrawiam jeszcze raz. Tak. Ja może tak, też filozoficznie. Nie na temat, ale w związku z tematem.
Ale zwięźle.
Takiej dyskusji jak ta w Radiu Zachód, tak rzeczowej, spokojnej, nigdy nie słyszałem w Radiu Zachód od dawien.
To powiem, dziękujemy bardzo. Powiem górnolotnie, Bóg zapłać w imieniu uczonych tu zgromadzonych.
A pytanie jeszcze ma pan? Jakby się znalazło dwóch takich polityków, którzy by tak sobie spokojnie pogadali na niektórych sprawach na antenie Radiu Zachód, to też by było pięknie.
No fajnie.
Dobranoc.
Dziękujemy. I teraz oddaję panu głos, bo ma pan jakąś koncepcję.
Tak, no więc ja tu chciałbym...
Ale musimy tę koncepcję przedstawić w ciągu maksimum 5 minut.
A nie, to krócej. Moja hipoteza jest następująca. Ewolucjonizm to nie jest tylko teoria naukowa. Ewolucjonizm pełni bardzo ważną rolę ideologiczno-światopoglądową. Ewolucjonizm jest pewnego rodzaju dla wielu uczonych, nie mówię, że dla wszystkich, bo są, jak powiedziałem, ewolucjoniści kreacjonistyczni. Dla wielu uczonych ocenia się 90-95% biologów. Dla nich ewolucjonizm jest substytutem religii. Ewolucjonizm daje wyjaśnienie świata, pochodzenia świata. To, co religia daje ludziom wierzącym, skąd się wziął świat, po co my istniejemy na ziemi, w jakim celu, jaki jest sens życia, to dla ateistów tej odpowiedzi udziela ewolucjonizm w tej wersji naturalistycznej, takiej darwinowskiej czy neodarwinowskiej. I dlatego właśnie jest to takie kontrowersyjne i budzi od razu sprzeciw, opozycję, pojawiają się głosy w różnych czasopismach, prawda? Nawet jak ktoś tylko powie jedno czy dwa zdania. My poruszamy niezwykle istotną sprawę ideologii i światopoglądu, bo te dwa światopoglądy, teistyczny, czy religijny i ateistyczny, są ze sobą niezgodne, prawda? I to jest niezwykle ważna kontrowersja.
Ale czy nie jest w istocie tak, że wprawdzie tu ten podkład światopoglądowy bardzo, że tak powiem, wyłazi na wierzch i rzuca się w oczy, to w istocie każdy uczony uprawiający jakąkolwiek dyscyplinę naukową w tym u tych podstaw swego spojrzenia na świat, to ma właśnie jakiś pogląd, jakiś światopogląd. I na tym dopiero buduje te swoje koncepcje, teorie naukowe.
To jest,
bo to już nie, tylko, że w matematyce może tego tak nie widać, prawda?
Może w matematyce nie, ale każdy uczony musi mieć jakąś wizję rzeczywistości, prawda?
Czyli zresztą, wizja rzeczywistości jest pierwsza,
to nie dotyczy
potem,
tylko uczonych, bo przecież tutaj dzwonili różni tak zwani normalni ludzie, prawda? Czy wypowiadają się na ten temat zwykli ludzie. Każda, ja bym powiedział inaczej, każda cywilizacja musi mieć jako swój fundament pewien, jak to się mówi, mit stworzenia. To mit to ja tu nie chcę powiedzieć, że coś fałszywego, bo to tak często się rozumie. Mit stworzenia, prawda? I akurat w naszej cywilizacji takiego mitu stworzenia dostarczała religia. Natomiast od 150 lat nowego mitu stworzenia. Skąd się wziął świat? Dlaczego istniejemy? Jaki mamy cel tego istnienia, czy jaki jest sens życia? Tej odpowiedzi na te pytania dostarcza ewolucjonizm, w tej wersji darwinowskiej.
Albo szerzej nauki przyrodnicze.
Tak, jeżeli są tak interpretowane naturalistycznie, prawda? Bo jak tu wspominałem, niektórzy duchowni próbują to jakoś godzić, ten ewolucjonizm z religią.
Musimy już powoli kończyć, ale chciałbym panów prosić o to, żebyście słuchaczom podpowiedzieli jakieś lektury, które by tyczyły tego tematu, były w miarę dostępne niespecjaliście. Od razu mam w pamięci też to czasopismo, w którym jesteście zaangażowani, filozoficzne czasopismo w internecie się ukazujące, filozoficzne aspekty genezy, ale też teksty, które ta grupa, których tu przedstawicieli mamy, grupa zielonogórska, grupa lokalna, teksty, które przedstawia tam, tłumaczy, prezentuje.
No jeżeli chodzi o lekturę, szkoda, że pan redaktor, umawiając się z nami, nie powiedział, żebyśmy, bo tak trudno z głowy przytaczać.
No,
moglibyśmy przynieść tutaj na ręcze książek.
Ja tu od razu mogę zacytować, przedstawić w pana imieniu pańską książkę Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm, kreacjonizm.
Tak, ale to praca, ta książka jest niedostępna i jej reklamowanie może tylko zdenerwować kogoś, kto by chciał do niej dotrzeć.
Ale to jest kopalnia wiedzy, muszę powiedzieć.
Aczkolwiek
nie wiadomo, czy dla niespecjalisty to będzie. Tak, wymaga pewnego przygotowania.
Chociaż może pierwszy rozdział, taki wstępny, on jest w internecie, można go znaleźć na stronie Nauka Religia. Jak się wrzuci w wyszukiwarce Google słowa Nauka Religia, to można znaleźć naszą stronę i tam pierwszy rozdział z mojej książki będzie. Ale wychodzi całkiem sporo książek na temat relacji nauka-religia przez różne wydawnictwa i różne poglądy są tam prezentowane od takich skrajnych, jakichś ateistycznych, jak książki Dawkinsa, poprzez bardziej umiarkowane, które usiłują godzić naukę z religią, zwłaszcza przez autorów katolickich. Wychodzą także i książki kreacjonistyczne, prawda, które jak to zwykle bywa w społeczeństwie, są różne poglądy, różne stanowiska i autorzy piszą różne książki.
No tak, czyli mam nadzieję, że zachęciliśmy. Mnie bardzo by zależało na tym, żeby zaglądać do internetu i właśnie zapoznawać się z pracami, które tu powstają w Zielonej Górze, bo warto o tym pamiętać, ja to powtarzam przy każdej okazji, że w Zielonej Górze jest bardzo ciekawe środowisko filozoficzne, środowisko naukowe i zajmuje się, jak co było do okazania, bardzo ciekawymi, gorącymi tematami, jak ten, o którym teraz tego wieczoru rozmawialiśmy. Serdecznie panom dziękuję za przybycie do studia, a naszymi gośćmi byli profesor Kazimierz Jotkowski oraz Dariusz Sagan i Adam Trybus. Mam nadzieję, że jeszcze od czasu do czasu odwiedzicie nas, panowie, w Radiu Zachód. Tym bardziej, że jak jeden ze słuchaczy podkreślił, takie spory to są spory, których chce się słuchać. Takie dyskusje są ciekawe i rozwijające.